Celem Bożego odkupienia, zbawienia, zaopatrzenia i objawienia jest zbudowanie Jego mieszkania na ziemi. Bożym celem jest budowla, Jego zbiorowy wyraz. Aby ten cel mógł się urzeczywistnić, my, Boży lud, musimy być w Bożym Królestwie i żyć pod Bożym władaniem. Oto centralna myśl w poselstwie 11. I to dlatego ten fragment słowa pojawia się niezgodnie z porządkiem chronologicznym bądź historycznym. A wynika to z tego, że zanim będzie mogło pojawić się mieszkanie, objawione i zbudowane później, Boży lud musi żyć w Bożym Królestwie. Musi być poddany Bożemu władaniu. Za chwilę przeczytamy ważne wersety z rozdziału 18 i ujrzymy portret Bożego Królestwa. Punkt pierwszy rzymski. Boże Królestwo stanowi boską sferę, w której Bóg może zrealizować plan według upodobania swej woli. A. Boże Królestwo stanowi sferę, w której Bóg może sprawować swoją władzę i realizować to, co zamierza. Bóg posiada wolę, upodobanie, pragnienie w swoim sercu, zamiar. Chce go zrealizować. Ale do tego potrzeba sfery. A sferą tą jest w istocie ziemia. Jeżeli sfera ta pełna jest buntu, zamieszania i niepokoju, Bóg nie może zrealizować swojego zamiaru. Musi zatem wpierw zaprowadzić królestwo i ustanowić porządek poddany jego władzy. Wtedy będzie mógł uczynić wszystko, co ma na sercu. B. Boże Królestwo to Boże rządy, panowanie, wraz z towarzyszącym im błogosławieństwem i radością. Musimy więc połączyć Królestwo i rządy z cudownym błogosławieństwem za błogosławieństwem. To sfera błogosławieństwa. I będąc Królestwem Syna Bożej Miłości, jest to sfera radości. Drugi punkt rzymski. 18 rozdział Księgi Wyjścia przedstawia obraz, typ Bożego Królestwa, w którym zbudowano przybytek, Boże mieszkanie. Obraz ten ukazany jest po wojnie z Amalekiem, co wskazuje, że gdy upadłe ciało, które jest wrogiem Boga, zostaje pokonane, natychmiast nastaje królestwo i zbudowany zostaje Kościół, ciało Chrystusa. Amalek wkracza zatem, aby przeszkodzić. Amalek musi zostać pokonany. Wtedy natychmiast nastaje królestwo, a w królestwie odbywa się budowa. Teraz punkty od 1 do 4. Aby zdać sobie sprawę z królestwa wraz z budowaniem Kościoła, całkowicie musimy odrzucić ciało, zarówno z jego dobrymi, jak i złymi aspektami. Saul utracił królestwo, ponieważ nie do końca zniszczył Amaleka, tylko oszczędził to, co najlepsze, a co miało zostać zniszczone. W procesie doświadczania przez Boży lud pełnego Bożego zbawienia, królestwo nadchodzi, gdy uwolni się on od szatana, faraona i świata, Egiptu. I gdy upadłe ciało, Amalek, zostanie pokonane oraz ujarzmione. Po pokonaniu Amaleka Potrzebne jest królestwo, które będzie sferą, środowiskiem, w której zostanie zbudowane Boże mieszkanie na ziemi. Jeżeli nie ma królestwa, życia królestwa, codziennego życia królestwa w kościołach miejscowych, nie będzie budowli. Królestwo to sfera, w której odbywa się budowa. B. Jetro, kapłan Madianitów, reprezentuje pogan, którzy zwracają się do Boga i zaczynają szukać Go w królestwie. Sefora, pogańska żona Mojżesza, którą zdobył on dla siebie w czasie odrzucenia go przez Izraela, symbolizuje pogański kościół, żonę Chrystusa, zdobytą przez niego w czasie odrzucenia go przez dzieci Izraela. Gdy nastanie królestwo, uczestniczyć w nim będą zwycięzcy w kościołach, którzy będą panującą w nim władzą. Teraz w punkcie D poświęcimy trochę czasu na wersety. W Księdze Wyjścia w rozdziale 18, wersetach od 13 do 26 przedstawiony jest obraz władzy i porządku w królestwie. Chrystus, którego symbolizuje Mojżesz, jest głową władzy i pod jego zwierzchnictwem panuje należyty porządek. Chcę zwrócić uwagę na to wyrażenie należyty porządek. Myślę, że po przeczytaniu wersetów będziemy mogli zobaczyć, że od strony pozytywnej to, iż w Kościele panuje należyty porządek, jest wielkim błogosławieństwem dla świętych. Mogą to czuć. Są spokojni. Życie płynie. Obecna jest radość Pana. Kościół może iść naprzód. Ale gdy nie ma należytego porządku, szczególnie pomiędzy braćmi, którzy z jakiegoś powodu przewodzą, święci będą coraz bardziej cierpieć, wołać do Boga i ostatecznie skontaktują się ze współpracownikami w celu społeczności. To bardzo ważna sprawa. Teraz przeczytam wersety, a potem podzielę się uwagami. Księga Wyjścia, rozdział 18, wersety od 13 do 26. Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. Lud zaś stał przed Mojżeszem od rana do wieczora. A gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co on czyni dla ludu, rzekł: czemu ty sam czynisz to dla ludu? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? Wtedy Mojżesz odpowiedział teściowi swemu: ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga. Gdy mają jaką sprawę, przychodzą do mnie, a ja jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże. Na to rzekł teść Mojżesza do niego: niedobra to rzecz, którą czynisz. Mojżesz był człowiekiem potulnym, jak zobaczymy, przyjął doskonalenie ze strony swojego teścia. Zamęczysz zarówno siebie, jak i ten lud, który jest z tobą. Bo sprawa ta jest za trudna dla ciebie. Nie podołasz jej sam. Przeto słuchaj teraz głosu mojego, udzielę ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przedkładaj te sprawy Bogu. Wdrażaj ich w przepisy i prawo i wskazuj im drogę, po której mają chodzić i czyny, które mają spełniać. A wyszukaj sobie z całego ludu zdolnych, bojących się Boga mężów prawdy, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów ich przełożonymi, już to nad 1000, już to nad 100, już to nad 50 i nad 10. Aby sądzili lud w każdym czasie. Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami. Tak odciążysz siebie, a oni nosić będą brzemię z tobą. Jeśli tak uczynisz, a Bóg ci to nakazuje, podołasz temu, a również cały ten lud wróci w pokoju do swego miejsca. Mojżesz usłuchał głosu teścia swojego i uczynił wszystko, co ten powiedział. Mojżesz wybrał mężów dzielnych z całego Izraela i ustanowił ich naczelnikami nad ludem, przełożonymi nad 1000, przełożonymi nad 100, przełożonymi nad 50 i przełożonymi nad 10. I sądzili lud w każdym czasie. Tylko sprawę trudniejszą przedkładali Mojżeszowi, a każdą sprawę mniejszą rozsądzali sami. Gdybyśmy czytali ten urywek zgodnie z naszą naturalną koncepcją, mogłoby się wydawać, że mamy tu do czynienia z organizacją lub hierarchią, ale tak nie jest. Nie ma tutaj łańcucha dowodzenia. Nie ma tutaj hierarchii. Mojżesz symbolizuje tutaj Chrystusa, który jest głową władzy. I Chrystus, który jest głową władzy, chce ustanowić swoje królestwo wraz z jego rządami pośród tych milionów podróżujących ludzi. Chrystus zatem, którego przedstawia w formie typu Mojżesz, wybiera pewnych mężów, którzy boją się Boga, mężów prawdy, którzy nie chcą niczego dla siebie. Zostają oni wyznaczeni. Zwróćcie na to uwagę. Zgodnie z ich miarą. Niektórzy zostają wyznaczeni przełożonymi nad 10 i zajmują się tą 10. Wynika wiele spraw pośród tej 10, ale nie muszą z tym iść do Mojżesza. Ten drogi wiodący brat posiada dział i pasie ich, rozwiązuje sprawę. Niektórzy przewodzą nad 50, nad 100, nad 1000. W ten sposób ma miejsce porządek, istnieje harmonia. Mojżesz nie jest wyczerpany. Lud jest spokojny. W Kościele powinien panować pokój. Święci powinni być spokojni. Kościoły są kościołami świętych. Chciałbym się wraz z wami zastanowić nad tym odrobinę. Proszę, zwróćcie uwagę. Żaden z tych przełożonych, wiodących, nie został wybrany. Nie ma tu badania opinii publicznej, nie ma tu sondaży popularności, nie ma tu głosowania. Zostali oni wyznaczeni. Przywództwo w kościołach to coś, co wiąże się z wyznaczeniem. Następnie możemy zobaczyć różne miary. Zgodnie z pojemnością, zgodnie z miarą wiary, zgodnie z zasobem łaski. I wszyscy zgadzają się w tym obrazie, zgadzają się z tymi ustaleniami. Każdy odczuwa pokój. Istnieje tu harmonia. Panuje takie słodkie odczucie, że jest tutaj Bóg. Teraz może uczynić cokolwiek chce. Wiemy na podstawie Dziejów Apostolskich, że doglądających objawia Duch Święty. O tym czytamy w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Paście stado Boże, nad którym Duch Święty ustanowił was nadzorcami. To przejaw Ducha. I my, szczególnie przez te lata, kiedy naszego brata Lee nie ma z nami, uznajemy to i szanujemy w najwyższym stopniu i nadal będziemy tak postępować. Lecz wiemy także na podstawie Dziejów Apostolskich 14:23, że apostołowie wyznaczali starszych w każdym kościele. I Paweł polecał Tytusowi, który służył na Krecie, że ma coś zrobić w tej pozbawionej porządku sytuacji. Temat listu do Tytusa dotyczy zachowywania porządku w Kościele. I Paweł pouczył go, żeby w każdym mieście wyznaczył starszych. To po prostu fakt w Słowie, że wiodący w tych miejscach byli wyznaczeni. Nie ma wyborów. Jednakże, i przypominam nam wszystkim o podstawowym fakcie, jest to szkolenie. I mogą być obecne na tej sali osoby, których nie znam osobiście. Mogą być pewne osoby w kościołach, uczestniczące w szkoleniu wideo, których także nie znam. Nie ma tu jakiejś osobistej wendety. Potrzebujecie ostrzeżenia. Ostrzeżenia. Pod koniec pierwszego rozdziału listu do Kolosan Paweł walczył o to, żeby przedstawić każdego w pełni dorosłym w Chrystusie. Powiedział, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości. To poważna sprawa, gdy brat w kościele czyni siebie tym, który przewodzi. Ma o sobie wyższe mniemanie niż należy i przyjmuje to za fakt i tak uważa. A nawet czyni ze swojego miejscowego kościoła fortecę z wysokimi murami, z fosą dookoła, pełną aligatorów. Nie dotykajcie mnie tutaj. Nie tykajcie nas tutaj. W taki sposób tutaj postępujemy i już. Zapewniam was w imię Pana, głowy ciała, głowy władzy, że porusza się on organicznie w jednym miejscu za drugim i koryguje każdą sytuację, w której panuje nieporządek. W naszej historii miała miejsce sytuacja, w której brat w pewnym okręgu na ziemi powstrzymywał poruszanie się Pana przez 30 lat. Znamy sytuację kościołów, tak obiecującą, gdy zostały wzbudzone, lecz ich postęp został powstrzymany na ponad 15 lat. Z powodu osoby, która wyznaczyła samą siebie. A nawet jeżeli wobec kogoś przejawia się duch i zostaje on wyznaczony przez współpracowników, wciąż osoba taka posiada miarę. Powinna mieć wewnętrzne odczucie. Pan wymierzył mi tylko tyle. Lecz niektórzy nie mają żadnego poczucia granicy. Nie jestem ograniczony do 10. Jestem większy. Poradzę sobie z 50. Poradzę sobie z 100. Nie idźcie do Mojżesza z trudnymi sprawami. Zajmę się nimi wszystkimi. Wiemy o sytuacji, gdzie pewien brat z jakiegoś powodu powiedział, znam się na młodzieży. Wiem, jak troszczyć się o młodzież. I praca z młodzieżą pod jego ręką została unicestwiona. Pan chce, jest zdeterminowany zbudować swoje mieszkanie. Z tego względu musi ustanowić królestwo w kościołach w sposób organiczny. W roku 1971 byłem wtedy w pańskim odzyskiwaniu zaledwie od 5 lat. Miałem wtedy 31 lat. Co wtedy wiedziałem? Ale w społeczności z bratem Lee, wręcz pod jego kierownictwem, wyemigrowałem wraz z kilkoma innymi świętymi z Chicago do Detroit. Gdy tam byliśmy, pojawiło się odczucie przed Bogiem, że trzech z nas powinno wziąć odpowiedzialność. To było przejawienie się Ducha. Ale kiedy przyjechał do nas brat Lee, spotkaliśmy się z nim i przedstawiliśmy mu tę sprawę. Bracie Lee, ty podejmij decyzję. Nie wyznaczył nas jako starszych oficjalnie, ale przedstawiliśmy mu tę sprawę. Ty podejmij decyzję. Nie chcemy sami podejmować żadnych decyzji. To ma wpływ na Boży dom. Ale istnieją dziś sytuacje, gdzie bracia nie są na to otwarci. Nie mają światła w tej kwestii. Nie szukają społeczności na ten temat. Brat, który nie powinien przewodzić, po prostu wyznaczył kogoś jeszcze do przywództwa. Kogoś, kto w ogóle się do tego nie nadaje. Ponieważ Pan porusza się, żeby ustanowić swoje królestwo w kościołach, w celu zbudowania swojego mieszkania, ma miejsce w ciele Chrystusa niepowstrzymane organiczne poruszanie, które dotyka wszystkiego, co nie jest we właściwym porządku. I myślę, że powodem, dla którego Pan jest w jakiejś mierze w tej linii społeczności, jest to, że chciałby dać braciom sposobność, by skontaktowali się z Nim bezpośrednio. Panie, oto jestem. Popatrz na to, w jaki sposób służę. Czy powinienem być tu, gdzie jestem? Czy powinienem robić to, co robię? Ale jestem tu dla Ciebie. Jestem tu dla Kościoła. Byłoby to wspaniałe, gdyby bezpośrednio odpowiedzieli na życie Królestwa i byli posłuszni Pańskiemu prowadzeniu. W przeciwnym razie to nie groźba, to ostrzeżenie. Pan poruszy się przez przedstawicieli zarówno głowy, jak i ciała i skoryguje sytuację, gdyż święci przechodzą męczarnie, cierpią. Widzimy tu więc kontrast. Możemy wszyscy uszanować wyjątkowe zwierzchnictwo Chrystusa i możemy wszyscy uszanować przedstawicielstwo, właściwe przedstawicielstwo Jego władzy i po prostu pozwolić Mu ustanowić porządek Jego Królestwa we wszystkich miejscowych kościołach. Zakończę tę myśl krótką historią. Parę lat temu spotkałem kilku braci, którzy mieli brzemię, żeby wzbudzić kościół w Fort Myers. Miałem z nimi społeczność i odwiedziłem ten rejon południowo-wschodni z innymi współpracownikami w społeczności. Mieliśmy bardzo dobre odczucie, że bracia ci są prości i czyści. Miał więc miejsce słodki, organiczny rozwój i kilka miesięcy temu obrali oni podłoże w Fort Myers i ustanowili kościół. Mimo iż o to prosili, nie mogłem tam być, ale odpowiedziałem na ich prośbę, wygłaszając poselstwo przez Skype'a w sobotni wieczór. Dzieliłem się z nimi o funkcji Kościoła zgodnie z 3 rozdziałem 1 listu do Tymoteusza. Na koniec powiedziałem im, aby Kościół mógł zacząć funkcjonować, kilku braci musi podjąć się tymczasowego przywództwa w sprawach praktycznych. Bracia, ale zróbcie to, bez wyznaczania siebie, aby być kimś. Po prostu to wykonajcie. A jeżeli jest to waszym działem, żeby pomóc Kościołowi rozpocząć funkcjonowanie, uzyskać osobowość prawną, założyć konto bankowe, znaleźć miejsce spotkań, jak będzie to piękne. Ale jak wspaniałe będzie to, gdy wszyscy bracia nie będą mieli wyobrażeń. I gdy nadejdzie czas, aby Pan jako głowa bezpośrednio i czas, aby współpracownicy, którzy go reprezentują, ustanowili przywództwo, każdy będzie odczuwał pokój. W sercu tak pragnę prostoty i czystości w odniesieniu do przywództwa we wszystkich kościołach w Pańskim odzyskiwaniu. Żeby nawet bracia, którzy funkcjonują właściwie, mogli dojść do miejsca, w którym rozważą na nowo, na czym powinna skupiać się ich służba. I powiedzą, czuję, że teraz powinienem głównie jedynie paść święte. Chciałbym dać możliwość innym, dużo młodszym ode mnie, którzy mogą mieć większy dział ode mnie, pozwolić, żeby Pan wzbudził ich, żeby mogli zatroszczyć się o tak wiele spraw. Czyż nie byłoby to piękne? Żeby nie było zamętu, frakcji, stronnictw, rywalizacji, własnych interesów. Oby Pan uzyskał to. Okej, przechodzimy dalej i wciąż rozwijamy centralną myśl, że ze względu na budowanie Bożego mieszkania musimy prowadzić życie Królestwa. Punkt trzeci rzymski. Ze względu na budowanie Bożego mieszkania na ziemi musimy prowadzić życie Królestwa w Kościele, który jest Bożym Królestwem. Będziemy się teraz kierować ku ważnej części poświęconej faktycznemu prowadzeniu życia Królestwa w Kościele, który jest Królestwem w boskim życiu. Ale najpierw musimy zobaczyć, przeczytamy o tym, nie wymaga to szczegółowego wyjaśnienia, w jaki sposób Ewangelia Królestwa i obecność Królestwa zradza Kościół. Następnie Kościół staje się praktycznością Królestwa, w której prowadzimy życie Królestwa, aby Kościół mógł zostać zbudowany i z kolei zaprowadził objawienie się Królestwa, przejaw Królestwa. A dzięki Ewangelii Królestwa Bóg podporządkowuje lud niebiańskiej władzy, by stał się on Jego Królestwem i by rządziła nim Boża władza. Czyż nie możecie się doczekać chwili, gdy Ewangelia Królestwa na białym koniu będzie mogła rozprzestrzenić się w Iranie i poddać tak wielu młodych ludzi i innych niebiańskim rządom? Modlimy się o to. Z pewnością coś takiego nastąpi. Wierzymy w to. Boże Królestwo to Ewangelia. Aby zatem znać Ewangelię, trzeba znać Królestwo. Ewangelia się głosi, aby zbuntowani grzesznicy zostali zbawieni, mogli wejść do Królestwa Bożego i do tego zostali przygotowani. Ewangelia Królestwa wprowadza wierzących w sferę boskiego władania, aby mogli oni uczestniczyć w błogosławieństwach boskiego życia w boskim Królestwie. To z tego względu nasze głoszenie Ewangelii musi posiadać siłę uderzenia, żeby przenosić ludzi spod władzy szatana do Królestwa Syna Bożej Miłości. B. W Nowym Testamencie jest przedstawione najpierw Królestwo, a potem Kościół. Rezultatem istnienia Królestwa jest Kościół. Nie ma czegoś takiego jak Ewangelia Kościoła. To ze względu na Ewangelię Królestwa trzeba się nawrócić. W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł powiedział, że Bóg wymaga od wszystkich ludzi, gdziekolwiek są, aby się nawrócili, upamiętali i poddali Bożemu władaniu. Jeden. Ewangelia Królestwa wprowadza Kościół, bo Królestwo jest samym życiem, a Kościół wynikiem tego życia. Okej, mały komentarz tutaj. W jaki sposób Królestwo może być samym życiem? Istnieją dwa prawidłowe sposoby patrzenia na Królestwo Boże. Jeden, obiektywny. Królestwo to Boże władanie nad wszystkim we wszechświecie. I to odpowiada ludzkiemu poglądowi, że z królestwem wiąże się władca posiadający władzę, terytorium i lud. Ale mówimy także o królestwie z punktu widzenia życia. Królestwo roślin. To nie oznacza, że jakiś superpotężny kaktus podbija wszystkich. Królestwo zwierząt. To nie oznacza, że jakiś ogromny kangur z przerażającym wykopem będzie dominował nad każdym. Nie. Królestwo roślin to całość życia roślinnego. Królestwo zwierząt to całość życia zwierzęcego. Królestwo Boże jako sfera życia to całość boskiego życia, którym to życiem jest sam Bóg. Tak więc w tym zrozumieniu Królestwo jest życiem. Wprowadza zatem Kościół, który jest wynikiem tego życia. Dwa. Królestwo to rzeczywistość Kościoła. Przeczytam jeszcze raz. To mówi samo za siebie. Królestwo to rzeczywistość Kościoła. Czyż nie byłoby to smutne? Być w miejscowym kościele, gdzie nie ma porządku i gdzie nie ma rzeczywistości Kościoła w poprawnym z zewnątrz miejscowym kościele, to smutne. Poza życiem Królestwa więc nie można prowadzić życia Kościoła. Przynajmniej niektórzy bracia, którzy mają o sobie wyższe mniemanie niż należy i czynią siebie tymi, którzy przewodzą, tak naprawdę jest powód do zaniepokojenia, że istnieje ogromny niedostatek w ich życiu wewnętrznym przed Bogiem, w odczuciu życia, w życiu Królestwa. Ponieważ życie to podporządkuje cię, otrzeźwi cię, twój duch się uspokoi i zdasz sobie sprawę, nie jestem tym, nie mogę tego robić, to nie mój dział. Wiemy na podstawie listu do Rzymian 12:2, gdzie Paweł mówi, przeobrażajcie się przez odnowienie umysłu. Następnie w wersecie trzecim mówi, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, zgodnie z miarą wiary, jaką Bóg każdemu wyznaczył. Nawet posiadanie o sobie wyższego mniemania niszczy porządek. To, w jaki sposób ktoś myśli w swoim sercu, objawia się w jego sposobie życia. Określa jego postawę. Święci wyczują to. Potrzeba nam zatem życia Królestwa, by było rzeczywistością w nas. Wtedy uzyskamy odczucie naszej miary, naszego działu. Będziemy spokojni. Jeżeli jesteśmy przywódcą nad dziesiątką lub pięćdziesiątką, dziesiątką jak na spotkaniu domowym, pięćdziesiątką jak w dystrykcie, setką jak w większym dystrykcie, tysiącem, w kościele, albo jeżeli w ogóle nie przewodzimy, gdy twój mąż w ogóle nie przewodzi, mimo iż poślubiłaś go z nadzieją, że będzie przewodził, byś mogła pławić się w jego chwale, gdy czyta ogłoszenia, których nikt nie słucha w Dzień Pański. To mój mąż przewodzi w kościele. Nie wiem, dlaczego współpracownicy tego nie uznają. Współpracownicy nie uznają tego, ponieważ nie ma niczego, co można by uznać. A rzeczywistość Królestwa Niebios jest zawartością życia Kościoła. Bez rzeczywistości Królestwa Kościół jest pusty. To nie jedynie słowa na kartce. Syn Człowieczy wie, przechadza się pośród złotych świeczników. Gdyby miał przemówić, jak przemawiał w Księdze Objawienia, mógłby rzec: powiedz posłańcowi Kościoła tu i tu, twój Kościół jest pusty, jest pusty. I ty jesteś czynnikiem powodującym, że jest pusty, ponieważ nie ma w nim życia Królestwa. Chcesz przewodzić bez prowadzenia życia Królestwa. Gdy prowadzisz życie Królestwa, nie chcesz przewodzić. Chcesz po prostu służyć. Służyć, paść, głosić Ewangelię, troszczyć się o świętych. To wszystko, na czym ci zależy. Gdy Bóg stał się człowiekiem, nawet będąc królem, powiedział: nie przyszedłem, aby mi służono. Przyszedłem służyć. Oto życie Królestwa. Największy powinien być sługą wszystkich. B. Skoro rezultatem życia Królestwa jest życie Kościoła, to prowadząc razem życie Królestwa, prowadzimy też życie Kościoła. Prowadźmy razem życie Królestwa. 3. Bez Królestwa, które jest rzeczywistością Kościoła, Kościół nie może zostać zbudowany. Tak naprawdę współpracownicy, którzy są Bożymi niewolnikami, muszą ograniczyć się w trosce o Kościoły. Nie mogą powiedzieć wszystkiego. Może nie będą mogli powiedzieć: odwiedzałem to miejsce raz za razem. Przyjeżdżałem tu od tak dawna. Bracia, nie ma tu zbudowania. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Gniewacie się teraz? Czujecie się urażeni? Czy jestem waszym wrogiem, dlatego że powiedziałem wam prawdę? Czy mielibyśmy was pozostawić w waszym złudzeniu? Czy wydaje wam się, że znacie swoją sytuację? Ciało Chrystusa wie, w jakiej sytuacji się znajdujecie. Bez Królestwa, które jest rzeczywistością, nie ma budowli. Ci z nas, którzy są w odzyskiwaniu od dziesięcioleci, czy w taki sposób chcemy zakończyć nasze życie Kościoła? Uczestniczyłem w tysiącach spotkań, setkach konferencji i szkoleń. Zrobiłem to i tamto na zewnątrz. A Pan powie: ale nigdy się nie wbudowałeś. Gdy się modliłeś, robiłeś to jako odizolowana jednostka, zupełnie sam. Pan powiedział: zbuduję mój Kościół. To największe proroctwo. To cel, to po to tu jesteśmy. Ale to wymaga rzeczywistości. Królestwa, które jest rzeczywistością. A Kościół powstaje dzięki władzy Królestwa. Gdy Królestwo jest w stanie sprawować swoją władzę nad gronem wierzących, wierzący ci mogą zbudować się w Kościół. Gdy bracia was odwiedzają, Po prostu zastanówcie się nad sytuacją panującą pomiędzy braćmi, którzy przewodzą. Jacy jesteście, taki jest Kościół. Czy żyjecie zbiorowo poddani władzy Królestwa? Czy Pan jest w stanie sprawować nad wami swoją władzę? Gdy Królestwo jest w stanie sprawować swoją władzę nad gronem wierzących, wierzący ci mogą zbudować się w Kościół. I zobaczymy to wkrótce. Poświęcimy temu resztę czasu. Dzięki życiu wewnątrz jestem świadomy, ile mamy czasu, kiedy zakończyć. Władza ta znajduje się w przepływie boskiego życia, w świeceniu Pana Jezusa, w odczuciu życia. Pan nie włada nad nami za pomocą żelaznej laski. Ona jest dla narodów. Władza przychodzi przez świecenie Jezusa i płynące życie. I jesteśmy w Królestwie Syna Jego miłości, gdzie nie ma bojaźni. Pan włada nad nami w życiu, w świetle, w miłości, ale włada nad nami. I ponieważ Królestwo jest w stanie sprawować swą władzę, możemy się zbudować. B. Klucze do Królestwa są dane po to, by umożliwić budowę Kościoła. Polecam tę wspaniałą książkę, wydaną jako duchowa broń, w czasie, gdy panował zamęt. Brat Lee określił ją mianem bomby, sprawowanie królestwa w celu zbudowania Kościoła. Klucze królestwa służą do zamykania bram Hadesu, uporania się z opiniami, własnym ja i życiem duszy, żeby Kościół mógł zostać zbudowany. C. Wierzący, który nie żyje w rzeczywistości królestwa, nie może zostać wbudowany w strukturę Kościoła. To powinno zatem zrodzić w nas modlitwę, prostą modlitwę. Panie, daruj mi łaskę, abym wbudował się w strukturę Kościoła, był częścią budowli. Gdy staniesz się częścią budowli, częścią struktury, uświadomisz sobie, że teraz jesteś częścią niewzruszonego królestwa. Królestwa, którym nie można wstrząsnąć. To 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Nadchodzi czas, gdy Pan wstrząśnie niebem i ziemią. Wszystko, czym można wstrząsnąć, zostanie wstrząśnięte. Ale my otrzymaliśmy niewzruszone królestwo. Powinniśmy mieć odczucie, że Kościół, w którym jesteśmy, jest trwały, solidny, jest niewzruszony w życiu zmartwychwstania. Zostaliśmy weń wbudowani. I dziękujemy Panu, że bracia poddani są porządkowi, są niewzruszeni w boskim życiu, pod władaniem Chrystusa i Jego władzy. I teraz czujemy, że jesteśmy w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi, w zbudowanym Kościele. 4. Kościół jako Boże Królestwo jest Królestwem Syna Bożej Miłości, najprzyjemniejszym i najczarowniejszym miejscem, w którym poddani jesteśmy panowaniu w życiu, świetle i miłości. Wiecie, mężczyzna, zgodnie z Bożym porządkiem w stworzeniu, jest głową kobiety. Chrystus jest głową mężczyzny. To takie małe wtrącenie, by dokonać porównania. Mam nadzieję, że to coś zilustruje. Zobaczymy. W jaki sposób sprawować zwierzchnictwo nad kobietą? Za pomocą siły? Okej, ona jest słabsza. Ty jesteś słaby, ona jest słabsza. Jest słabszym naczyniem. Nie. Jeżeli mąż nie wie, jak kochać swoją żonę w sposób, w jaki Chrystus kocha Kościół, nie może tak naprawdę troszczyć się o Kościół. Chrystus wydał samego siebie za Kościół. Zatem sprawujesz nad nią zwierzchnictwo w miłości, w świetle, w życiu. Mała rzecz. Drobna rzecz w ludzkim życiu. Moja żona ma na ścianie w kuchni kalendarz. Przekłada się kartki co miesiąc i jest w nim miejsce na zapisanie spotkań, wizyt. Pewnego dnia po prostu czułem, że muszę kupić jej kalendarz na 2015 rok. Poszedłem więc do sklepu i kupiłem jej kalendarz. To coś tak ludzkiego, małego, prostego. Miałem coś jeszcze dla niej. Przekład odzyskany, Księgi Wyjścia. Powiedziałem, kochanie, wracam do domu, mam dla ciebie dwa prezenty. Gdy wręczyłem jej kalendarz, czuła, że ją pielęgnuję. Troszczę się o nią. Nie jestem bohaterem. Nie jestem bohaterem. Nie daję jej kwiatów z pobudek politycznych, żeby zażegnać spór. Ale dzięki życiu królestwa to takie ludzkie i tak praktyczne. Kupić żonie kalendarz. Jest zatem szczęśliwa z powodu kalendarza. Potem oczywiście jeszcze bardziej szczęśliwa z powodu przekładu odzyskanego Księgi Wyjścia. Czym jest kalendarz w porównaniu ze Słowem Bożym? Oto w jaki sposób Pan włada nad nami. Poprzez pielęgnowanie, poprzez karmienie. Naprawdę jest tu obecna władza, ale nie czujemy od razu jej wagi. Świeci światło. O, po prostu świeci miłością. A potem, o, poddaje cię sobie. Mówisz, podoba mi się tutaj. Tak. To królestwo Syna Bożej miłości. Wróg okłamywał cię tak długo. O, nie chciej poddać się władzy. Zostaniesz zmiażdżony. Nie będziesz wolny. Jeżeli dołączysz do szkolenia pełnoetatowego, już o tym mówiłem, nie będziesz poddany prawu. Będziesz poddany władaniu królestwa. Ale to wy musicie o tym zaświadczyć. Ja mogę jedynie dzielić się tym, co mamy w sercu. Atmosfera jest tu tak przyjemna, tak miła, tak jasna. O, jest tu tak wiele światła. Wstajesz podczas zajęć, tak, ale czasami mówię szkolonym, światło jest jaskrawe, ale miłość przykrywa wszystko, co obnaży światło. Teraz, przez resztę czasu, przez około 25 minut, zajmiemy się tą częścią. Królestwo Boże to boska sfera, do której można wejść. To sfera, która wymaga boskiego życia. To dlatego musimy się narodzić na nowo. Narodzić z góry. Narodzić z ducha. Jesteśmy częścią ludzkiego królestwa dzięki naszym pierwszym narodzinom. Stanowimy część Bożego Królestwa dzięki boskim narodzinom. I chcemy tutaj podkreślić, że aż do końca tego poselstwa mówimy o tym, że jest to sfera boskiego życia. Wymaga ona boskiego życia. Około, nie wiem, 35 lat temu brat Lee powierzył mi odpowiedzialność stworzenia biblioteki badawczej w biurze Living Streamu. Po prostu powierzył mi to. Za pierwszym razem pojechaliśmy razem do księgarni, zorientowałem się mniej więcej, o co chodzi. Potem przyjechałem tam ponownie i zobaczyłem książkę napisaną przez Roberta Goveta na temat królestwa, na temat nagrody królestwa. Byłem zdumiony, że ktoś to opublikował. Ostatecznie nawiązałem kontakt z drogim bratem, który miał brzemię publikowania różnych książek autorstwa Pembera, Pantona, Govetta, wielu autorów na temat Królestwa. Bardzo poważnie się do tego odnosił. Nie znam jego bieżącej sytuacji, ale w sercu mam głęboką troskę o tego umiłowanego brata, że gdy tak bardzo oddany był prawdzie na temat Królestwa, wydaje się, że nie znał życia Królestwa. I ta cała bogata żyła posługi Anny w Pańskim odzyskiwaniu. Jestem tak wdzięczny za mały urywek społeczności, który otrzymałem od brata Eda na samym początku spotkania. Powiedział, że posługa Anny ostatecznie doprowadziła do powstania Samuela, pojawienia się Nazirejczyka, co służyło ustanowieniu królestwa. Oto posługa w Pańskim odzyskiwaniu. I wszystko to zależy od życia. Mam nadzieję, że ostatecznie dołączycie do swojej biblioteczki grubą książkę, ponad 500 stron, zatytułowaną Królestwo. Prawie cała poświęcona jest aspektowi życia w odniesieniu do królestwa. Na tym się skupiamy. Jest niewielka książka, krótka definicja Królestwa Niebios. W niej zawarta jest prawda na temat królestwa oraz poselstwa z cyklu Zakończenie w tomie poświęconym królestwu. Tam także znajduje się prawda na temat królestwa, ale nasze brzemię i to, na co kładziemy nacisk, kontynuując brzemię i to, na co kładł nacisk brat Lee, spoczywa na stronie odnoszącej się do życia. Teraz, zauważycie, w swoim konspekcie mamy punkty od 1 do 6, które dotyczą życia w królestwie, które stanowi sferę boskiego życia. Lecz w moim poprawionym konspekcie mam 12 punktów. Konspekt napisany został dawno temu. Nasz Bóg jest żywym Bogiem. Słowo Boże rośnie. Życie rośnie. Ale nie bój się, mała trzutko. Nie przytłoczymy cię, szczególnie tymi ostatnimi 6 punktami. Powiemy o nich, rzucimy je niczym nasiona i niech poszukujący w ciele Chrystusa rozwiną je, jak ich Pan poprowadzi. A może rozwiniemy je gdzieś podczas jakiejś konferencji. O tym zadecyduje jedyna głowa ciała, kierując naszymi krokami. Punkt 1. Królestwo to nie tylko rządy Boga, lecz także sfera boskiego życia. To sfera boskiego gatunku. Teraz przygotujcie się na to. Ponieważ narodziliśmy się z Boga, my i Bóg należymy teraz do tego samego gatunku. Mam podstawowe zrozumienie tego, czym jest gatunek. Przeszukiwałem Google'a, patrzyłem do słowników online. Kiedy istoty żywe dzielą ze sobą te same cechy, mają je wspólnie, mogą być one określane tą samą nazwą. Nazwą, imieniem zatem, które dzielimy z Bogiem, jest Bóg. Bóg jest Bogiem w bóstwie. Z natury jest boskim gatunkiem. Bóg jest w istocie prawdziwie naszym Ojcem. Naprawdę narodziliśmy się z Boga Ojca. Jesteśmy tacy sami jak Bóg w życiu, naturze, konstytucji, wyglądzie i wyrazie. Ale nie w bóstwie i nie jako obiekt oddawania czci. Nasze odrodzenie spowodowało, że weszliśmy do Królestwa Bożego i staliśmy się Bożym gatunkiem. Zatem Królestwo Boże to sfera życia, to sfera Bóg ludzi. Bóg ludzi. A w rzeczywistości panowanie nad nami Boga nie jest czymś zewnętrznym, ale wrodzoną zdolnością boskiego życia. Królestwo Boże to organizm zbudowany z boskiego życia, które jest sferą życia dla Jego panowania. W sferze tej panuje On dzięki swemu życiu i wyraża siebie, boską Trójcę, w boskim życiu. Do Królestwa Bożego wchodzimy jedynie wtedy, gdy przyjmujemy Boga w Chrystusie jako życie i zdobywamy samego Boga. Na tym polega odrodzenie. Narodziliśmy się w Królestwie Bożym. Proszę, zwróćcie teraz uwagę na dalszy ciąg. I teraz boskie życie w naszym odrodzonym duchu zna to Królestwo. Nasze upadłe ciało to ręka skierowana przeciwko Niemu. Nie rozpoznaje Go. Nasze życie duszy to nasza istota skierowana na siebie samą. Ale boskie życie w naszym odrodzonym duchu zna Boże Królestwo, szanuje je i jest z Nim jedno. Punkt E jest bardzo ważny. Musimy poświęcić Mu 2 lub 3 minuty. Żyjemy w Bożym Królestwie, który jest sferą boskiego życia, dzięki odczuciu życia. To powód, dla którego zaśpiewaliśmy hymn 942 po angielsku. Wspaniały hymn na temat wewnętrznego władania Królestwa. Tylko ci, którzy rozwijają odczucie boskiego życia w swoim wnętrzu, mogą żyć w Królestwie Bożym w praktyczny sposób. A każdy rodzaj życia posiada odczucie. Z powodu pewnych okoliczności mamy w domu nowego kota w miejsce innych kotów. Rasy, o której nawet nie wiedziałem, że istnieje. Nie wiedziałem, że może istnieć przyjacielski, milutki, uroczy kotek. To rasa zwana Maine Coon. O, jej futro. Lubi siedzieć na czyichś kolanach. I co tu mówić? Co do kociego życia, istnieje odczucie tego życia. Nie wiem, co oznacza jej miauczenie czy mruczenie, ponieważ koty są tajemnicze i enigmatyczne, ale istnieje odczucie. A czym wyższy rodzaj życia, tym głębsze jest odczucie. Boskie życie w naszym odrodzonym duchu nie tylko zna Królestwo Boże, lecz także sprawia, że mamy odczucie związane z Chrystusem, w którym jest życie, i odczucie to pozwala nam poznać w dowolnym czasie, gdzie się znajdujemy. Jest pewien drogi brat, który dzielił się czymś na spotkaniu. I gdy dzielił się pewną rzeczą, byłem zakłopotany. Nie urażony, ale zakłopotany. Kilka dni potem napisał do mnie, że kiedy usiadł, czuł się zakłopotany. To odczucie życia. Chciał zatem mieć społeczność na ten temat. Powiedziałem mu, że nie czuję się urażony. To była pomyłka. Uczymy się, robiąc coś. To nie spowodowało rany, jedynie przelotne uczucie zakłopotania, które trwało około 12 sekund. Nie pogrążaj się zatem teraz w głębiny śmierci, ale wiedz, że jest to życie Królestwa w tobie, które daje ci znać, że nie powinieneś był tego powiedzieć. Wiem, że chcielibyście podejść do mikrofonu i być doskonali i nigdy nie pomylić się podczas przemawiania. Ale my, bracia, którzy musimy tutaj przemawiać i mają zaszczyt to robić, wiemy, że to po prostu niemożliwe. Istnieje zatem to odczucie. Niektórym drogim świętym nie udaje się zbytnio rozwinąć tego odczucia, gdyż kiedy dochodzą do etapu uporania się z sumieniem, owszem, gruntownie rozprawiają się z nim, jak należy. Chcą mieć czyste sumienie, nieskalane sumienie. I tak naprawdę, w gruncie rzeczy, na tym im właśnie zależy. Byle nie czuć potępienia, mieć czyste sumienie, stają się zatem osobami etycznymi. Nie Bogiem człowiekiem, ale jedynie człowiekiem postępującym etycznie. Gdybyś zatem uczynił coś z powodu dumy, o, twoje sumienie niepokoiłoby cię i upamiętałbyś się i wyznał i uzyskał przebaczenie. Ale gdybyś był pokorny w swoim naturalnym życiu, w ogóle by ci to nie przeszkadzało, gdyż sumieniem rządzi to, co właściwe i niewłaściwe, etyka. Jeden ze współpracowników podzielił się ze mną, że on i jeszcze jeden brat prowadzili z przerwami społeczność z bratem Lee na pewien temat wiele lat temu. I brat Lee definiował tę sytuację braciom i powiedział, że sumienie tego brata funkcjonowało w sferze, która różniła się od sfery, w której funkcjonuje nasze sumienie. Niektórzy przebywają po prostu w tym, co właściwe i niewłaściwe, a powinni przebywać w sferze życia, odpowiadać na to, co pochodzi z życia. Inni, drodzy święci, nie pozwalają na to, żeby krzyż dotknął ich subiektywnie. Nie rozróżniają więc duszy od ducha. Inni pozwalają swemu sposobieniu zatwardzić się albo rozwinąć się swemu dziwactwu, aż zupełnie ich pochłonie. To dlatego mamy brzemię o wzrost w życiu poprzez krzyż, by to wprowadziło nas w zmartwychwstanie. Żyjemy zatem w królestwie dzięki odczuciu życia. Niektórym z nas bardzo przydałoby się odświeżenie lub zaznajomienie po raz pierwszy z posługą na temat poznania odczucia życia. Książka Podstawowe lekcje na temat życia. Książka Poznanie życia. Dalsze rozmowy o doświadczeniu życia. Jeżeli nie potrafimy odczuwać życia, nie możemy żyć w królestwie. Okej, teraz możemy przejść dalej. Dwa. Królestwo Boże to sfera światła. W nim było życie, a światło było światłością dla człowieka. Boskie życie świeci w boskim świetle. Światło to Bóg, który jaśnieje, wyraz Boga. Gdy Bóg zostaje wyrażony, naturą tego wyrazu jest światło. W 8 rozdziale Ewangelii Marka, w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, Pan powiedział uczniom, niektórzy z was tu obecni nie zaznają tego, aż ujrzycie Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie lub ujrzycie Królestwo Boże przychodzące w mocy. Potem zabrał ze sobą trzech z nich i udał się na górę. Była to góra przemienienia. I co tam ujrzeli? Przemienionego Jezusa. Jego oblicze jaśniało jak słońce. Brat Lee mówi zatem w książce na temat królestwa. Piękny fragment. Królestwo to Jezus, który na nas świeci. Prowadzimy zatem życie Kościoła w świetle naszego Zbawiciela Jezusa. Trzy. Królestwo Boże to sfera prawdy. Rzeczywistości. Prawda to trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch, wraz z Bożym Słowem. Prawdziwość to objawiona boska rzeczywistość, która staje się naszą autentycznością i szczerością. Dzięki temu możemy prowadzić życie, które odpowiada boskiemu światłu. Nie ma tu więc polityki. Bóg nienawidzi polityki. Powiedziałbym nawet, nie ma tu dyplomacji. Po buncie wroga Bóg nie posłał anioła, żeby wynegocjował rozejm. Bóg nie negocjuje, On pokonuje. To nie znaczy, że jesteśmy zuchwale śmiali w swoim upadłym ciele. Nie myślcie, że coś takiego oznacza być autentycznym. Ale jesteśmy w świetle, jesteśmy prawdziwi, jesteśmy autentyczni. Punkt czwarty. Królestwo Boże to sfera łaski. Oznacza to, że jest to sfera, w której trójjedyny Bóg jest dla nas wszystkim, sposób radowania się, korzystania. Łaska to trójjedyny Bóg w swoim wcieleniu, udzielany przez Ojca jako źródło, przez Syna jako pierwiastek oraz przez Ducha jako zastosowanie. Zatem w życiu Kościoła, które jest Królestwem Bożym, znajdujemy się pod tym udzielaniem trójjedynego Boga łaski, Boga wszelkiej łaski, łaska Pana Jezusa Chrystusa, Duch łaski. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem. Ostatnie słowo Boga do wszystkich kościołów brzmiało: łaska Pana Jezusa niech będzie ze wszystkimi świętymi. Łaska to Bóg, który staje się naszą radością. Czy chcieliby Chcielibyście, żeby Bóg stał się waszą radością? Okej, to bardzo proste. Po prostu powiedz: Boże, proszę, stań się moją radością. Codziennie, na wieki wieków, amen. Łaska oznacza, że Bóg jest wszystkim. Czyni wszystko i wszystkiego udziela. Co za życie królestwa? 5. Królestwo Boże to sfera pasienia. Wszystko to pochodzi z Ewangelii Jana, w oparciu o zasadę w rozdziale 3. Nie tylko więc radujemy się tutaj łaską, przebywamy w świetle, stajemy się ludźmi prawdziwości. Jesteśmy jedno z pasącym Chrystusem. Zależy nam na ludziach. Chcemy troszczyć się o nowe osoby, młode osoby, o tych, którzy się zniechęcili. I ostatecznie Pan odzyska trzeci czynnik nadchodzącego nowego ożywienia. Pierwszym jest szczyt boskiego objawienia. Drugim – życie Boga człowieka. Trzecim zaś – pasienie we wzajemności. Gdy to zostanie odzyskane, wtedy siostry siedzące tutaj w sekcji dla sióstr ze szkolenia będziecie mogły właściwie odpowiedzieć na obydwa pytania. Gdybym zapytał was: siostry, czy jestem w stanie was paść? Odpowiedziałybyście: tak, myślimy, że jesteś w stanie nas paść. Ale prawdziwe pytanie to drugie. Czy możecie paść mnie? Tak, możecie. Feba, wspomniana w 16 rozdziale listu do Rzymian, była taką osobą. Nie ma wśród nas wielkiego pasterza, który nikogo nie potrzebuje, nie potrzebuje od nikogo przykrycia, ochrony, zaopatrzenia, zachęty. Nie, nie. Wszyscy jesteśmy uniżeni, niscy. Wszyscy jesteśmy owcami, które potrzebują pasienia. I wszyscy jesteśmy pasterzami zdolnymi paść owce. To dlatego mówimy o fellowship. Okej, niektóre kalambury wychodzą, a niektóre nie. Pan pasie nas dzięki temu, że karmi nas sobą i w sobie jako pastwisku, że jest dla nas życiem i w nas żyje. To, że żyje w nas, to w rzeczywistości Jego pasienie. W Bożym Królestwie, które jest sferą boskiego życia, prowadzimy życie pasienia. To nasze życie. 6. Królestwo Boże to sfera chwały. Chwała to wyraz Boga. Bóg wspaniale wyrażony. Nie ma tu własnej chwały. Zatem pewni bracia, elokwentni z natury, muszą nauczyć się na nowo mówić, zgodnie ze słowem Pana w 7 rozdziale Ewangelii Jana. Kto mówi we własnym imieniu, szuka własnej chwały. Kościół jest obecnie jedynym miejscem na ziemi, gdzie Bóg odbiera chwałę. Także my stajemy się jedno w boskiej chwale. Boża chwała towarzyszy Jego Królestwu. Królestwo to sfera, w której Bóg sprawuje swoją władzę, dzięki czemu może wyrazić swoją chwałę. Teraz dodatkowe punkty w postaci nasion. Może nawet nie uda mi się podać wam wersetów, odnośników. Będziecie mogli je odnaleźć. Przeczytajcie ponownie Ewangelię Jana. Przejrzyjcie ją w swojej głowie. Punkt 7. Królestwo Boże to sfera boskiego życia, sfera zmartwychwstania. Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Pan zmienia śmierć w życie i służy to budowie Bożego domu. To sfera zmartwychwstania. To sfera, gdzie doświadczamy zmartwychwstania. 8. Królestwo to sfera boskiego życia, sfera pokoju. Pan powiedział w 16 rozdziale Ewangelii Jana, na świecie macie ucisk, we mnie macie pokój. Miejcie odwagę, ja zwyciężyłem świat. Gdy pojawił się w zmartwychwstaniu, powiedział, pokój wam. 9. Królestwo Boże to sfera boskiego życia, sfera radości. Gdy Pan mówił o trwaniu w Nim, powiedział, moja radość będzie w was i radość wasza będzie zupełna. W rozdziale 16, kiedy uczniowie mieli wkrótce stać się kobietą cierpiącą w bólach porodowych, powiedział, będziecie płakać i lamentować, lecz świat będzie się cieszył. Ale ujrzycie mnie ponownie i będziecie się radować i nikt nie odbierze wam waszej radości. 10. Królestwo Boże to sfera boskiego życia, sfera jedności. Po prostu wciąż pogłębiająca się i powiększająca jedność, aż ostatecznie będziemy jedno w boskiej chwale. Nigdzie nie będzie się już wyrażało własne ja. To budowla, zbiorowy wyraz trójjedynego Boga w Jego splendorze. 11. Królestwo Boże to sfera boskiego życia, sfera miłości. 13 rozdział Ewangelii Jana. Nowe przykazanie daję wam, żebyście kochali jedni drugich. To samo powtórzył w rozdziale 15. I punkt 12, który prowadzi nas do ostatniego punktu konspektu. Królestwo Boże to sfera boskiego życia, sfera budowli. Życie i budowanie stanowią centralną myśl w Biblii, centralną myśl w Ewangelii Jana. Pan jest dla nas życiem, pasie nas, jest dla nas tym wszystkim, ponieważ buduje w zmartwychwstaniu. W rozdziale 11 jest on zmartwychwstaniem i życiem. W rozdziale 12 widzimy miniaturę życia Kościoła w zmartwychwstaniu. Jest tam Marta, która jest po prostu niemożliwa ze swoimi opiniami w rozdziale 11, które prowadzą nas do konsternacji, gdyż z jednej strony Marta jest tak użyteczna, tak zdolna, że nie może być życia Kościoła bez Marty. Z drugiej strony Marta jest tak silna i tak pełna opinii, że nie może być życia Kościoła z Martą. Co zatem zrobić? Nie kładźmy kreski na Marcie. Marta zostaje wprowadzona w zmartwychwstanie. Następnie mamy trzy słowa w rozdziale 12. A Marta usługiwała. Potem widzimy tam Marię, która namaszcza Pana, i Łazarza, który jest tam świadectwem. Teraz więc dochodzimy do ostatniego punktu, w ostatniej minucie. Gdy prowadzimy życie Królestwa w Kościele, który jest Bożym Królestwem, wespół budujemy się na mieszkanie Boże w Duchu. Oto obraz Królestwa Bożego w typie. Rozwój Królestwa wraz z rozwojem linii życia w Nowym Testamencie. Bożym celem jest budowla, a żeby uzyskać budowlę, potrzeba prowadzić życie Królestwa. Oby Pan błogosławił swoje odzyskiwanie niespotykaną konsekwencją i głębią w prowadzeniu dzień po dniu życia Królestwa, zbiorowo, we wszystkich miejscowych kościołach. Proszę, pomódlmy się za sobą obok, potem poprowadzi nas brat Bob.